Raz, dwa, trzy do poezji Agnieszki Osieckiej. Piosenka Oczy tej małej, godzina 17:33. Słuchają Państwo popołudnia w net, Radia Wnet na 87,8 FM w Warszawie, 95,2 FM w Krakowie oraz na www.wnet.fm. To teraz trochę przejdźmy do tematu, który dzieje się w tle wydarzeń politycznych na świecie. Epidemia, w Polsce walka o praworządność, a gdzieś tam w tle toczą się ważne procesy gospodarcze. Trwa walka o budżet europejski. 20 lutego ma się odbyć nadzwyczajne spotkanie Rady Europejskiej, gdzie przywódcy państw unijnych mają dyskutować o budżecie, właśnie o tych wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027. Obecnie w polskim rządzie za budżet europejski odpowiada pani minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, co prawda nie za same negocjacje, bo to są w gestii premiera i będącego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Urzędu do Spraw Unii Europejskiej, którym tą jednostką kieruje w randze sekretarza stanu pan minister Konrad Szymański. Natomiast sama pani minister, będąc ministrem funduszy i polityki regionalnej, odpowiada za absorpcję pieniędzy unijnych, ale także odpowiada za jeden z bardziej istotnych projektów gospodarczych początku roku 2020, czyli projektu likwidacji OFE i przekazania czy przekształcenia tych pieniędzy na pieniądze prywatne odkładane na indywidualnych kontach emerytalnych. O tych dwóch tematach miałem okazję dzisiaj rozmawiać o godzinie 15:30 z panią minister. Taki jest raport, taki jest sprawozdanie pani minister Jarosińskiej-Jedynak z walki o budżet i z prac nad reformą systemu emerytalnego. Posłuchajmy.
Pojawiają się głosy, zwłaszcza wśród europosłów Prawa i Sprawiedliwości, że obecna dyskusja na temat praworządności w Polsce powiązana jest z debatą nad budżetem, że to jest element nacisku na Polskę, żeby osłabić naszą i naszego regionu pozycję negocjacyjną w budżecie na lata przyszłe.
Myślę, że podnoszone kwestie praworządności, przede wszystkim nie zgadzamy się z nimi, żeby wiązać je z alokacją funduszy europejskich. Przede wszystkim te wskaźniki, które zostały przyjęte, kryteria, które zostały przedstawione, nie zgadzamy się na ich kształt. Godzą w nasze dobro, godzą w fundusze. Nie możemy się zgodzić na to, aby łączyć te kwestie z funduszami europejskimi. Fundusze europejskie mają wpływać na rozwój, mają dofinansowywać ważne dla danego państwa, regionu inwestycje, a łączenie ich w ten sposób, w który zostało to przedstawione, przede wszystkim godzi w nasze dobre interesy, gdyż nie jest równo traktowane w stosunku do innych państw.
Pani minister, zeszło tygodniowe stanowisko Parlamentu Europejskiego. Dwa punkty z siedmiu. Jeden punkt mówiący, żeby skonkretyzować, co to jest praworządność. No i drugi, żeby powiązać tą już konkretną praworządność z funduszami. Polski rząd ma jeszcze sojuszników dosyć silnych, żeby takie pozycje skutecznie blokować.
Myślę, że tak, że ci sojusznicy są, ale tak jak wspominałam, przede wszystkim zależy nam na tym, żeby jasno skonkretyzować te kryteria, które dotyczą praworządności, bo na chwilę obecną są one niejasne, nieadekwatne.
A to pani minister, jeżeli byłaby taka konkretyzacja, że polski rząd dokładnie by wiedział, co to jest praworządność, to wówczas byłoby z Warszawy zielone światło albo potencjalnie zielone światło, żeby taki mechanizm wprowadzić do następnej perspektywy budżetowej.
Czyli na pewno musimy wiedzieć, co tam będzie, jak to się będzie przedstawiać i wtedy będziemy pokazywać swoje światła, czy zielone, czy czerwone, ale pamiętajmy o tym, że no jest to element, który nie powinien być powiązany z kwestiami finansowymi.
Pani poprzednik minister Jerzy Kwieciński utworzył, czy współutworzył grupę przyjaciół spójności, kilkanaście państw. Ta grupa się poszerzy, powiększy, bo już widzimy, że jest silny opór Francji, Niemiec, innych krajów płatników netto, żeby jednak ten budżet był 1% PKB, być może jeszcze niższy.
No, myślę, że to wszędzie, w każdej bitwie, walce, im więcej przyjaciół, tym mówimy silniejszym, mocniejszym głosem. Dlatego oczywiście zależy nam jak najbardziej na tym, aby przyjaciele polityki spójności było ich jak najwięcej i to grono się powiększało. Jesteśmy otwarci, więc jeżeli ktokolwiek chce do niego przystąpić, to oczywiście może.
a ten obecny stan bitwy, bo pani minister powiedziała, że niewiele się zmieniło, to jest cały czas, że jest ta grupa kilku państw, które chcą bardzo niskiego budżetu i ta grupa kilku, 10, 17, 18 państw, które chcą budżetu bardziej ambitnego niż był poprzedni. Tak to wygląda obecnie?
Tak, no pamiętajmy o tym, że ambitne cele, które są przedstawione w polityce spójności, potrzebują też ambitnych funduszy. Więc jeżeli chcemy zrealizować to, co zostało powiedziane, czyli zielony ład, zieloną gospodarkę, kwestie obronnościowe, to musimy mieć na to odpowiednie środki. O tym, że tych środków powinno być więcej, oczywiście mówią ci, którzy są płatnikami, którzy są odbiorcami środków. Płatnicy netto oczywiście zawsze będą podnosić, że tych środków powinno być mniej.
Co się stanie z Unią Europejską, jeżeli ten budżet będzie niski na poziomie 1,1% PKB całej wspólnoty? Jaka będzie przyszłość Unii Europejskiej za lat 10-15?
No myślę, że Unia Europejska będzie dalej istnieć, bo nie zakładam, żeby ogłosiła upadłość. Oczywiście będzie trudniej realizować postawione sobie cele i na pewno te kwestie, o których mówimy, o kwestiach neutralności klimatycznej, zielonym ładzie, będzie trudniej osiągnąć. One będą wymagać czasu na to, żeby dojść do tych założonych wskaźników.
Premier Mateusz Morawiecki bardzo często podkreśla, że wynik negocjacji będzie dobry, spokojnie, nie martwmy się. Ostateczna konkluzja będzie dla nas bardzo szczęśliwa. Pani minister ma jakieś takie wskaźniki szczęścia, kiedy te negocjacje będą dla pani minister udane?
Oczywiście każde wynegocjowane euro ponad to, co leży dzisiaj na stole, będzie zadowalające. Im będzie tego więcej, będziemy bardziej zadowoleni, bardziej szczęśliwi. Każdy z nas ma inne progi szczęścia na pewno, ale tak jak powiedziałam, każde wynegocjowane ponad dzisiejszą alokację euro będzie zadowalające.
Więcej niż mamy w tej 7-latce, to jest ten cel.
Dokładnie tak.
To jeszcze na koniec powiązałbym tą kwestię praworządności, tego boju, który się toczy teraz, kiedy my rozmawiamy na Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, inne ciało, no ale też działające w ramach Starego Kontynentu. Na ile to polskiemu rządowi, pani minister, zdaniem utrudnia negocjacje budżetowe? Na ile ta kwestia reformy wymiaru sądownictwa pani przeszkadza w negocjacjach?
Znaczy musimy powiedzieć, kto za co odpowiada. Za kwestie budżetowe i wynegocjowanie tej jak najlepszej kwoty dla naszego kraju odpowiada bezpośrednio sam pan premier razem z panem ministrem Szymańskim. Więc to oni w tym momencie mają najtrudniejszy orzech do zgryzienia. Nasze ministerstwo, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej odpowiada za kwestie techniczne. Za to, w jaki sposób te środki będą dystrybuowane. Więc jeżeli chodzi o nasz poziom negocjacji, tutaj nie widzimy tych problemów. Rozmawiamy merytorycznie, rozmawiamy technicznie, więc jakby te kwestie nie mają tutaj jakby większego znaczenia.
Budżet unijny pewnie się dopiero rozwiąże w połowie obecnego roku za prezydencji niemieckiej. Bardziej paląca sprawa już trwa w Sejmie, czyli reforma OFE zniknął już w tym roku, już w listopadzie.
Dokładnie. OFE zniknął w tym roku. Chcemy przekazać środki zgromadzone na OFE obywatelom, tak żeby były one prywatnymi środkami każdego z nas, żeby stanowiły dodatkowy zastrzyk kapitału w momencie, kiedy osiągnę swój wiek emerytalny. Więc coś, co kiedyś miało zaistnieć w 99 roku poprzez reformę, miały to być dodatkowe środki. Robimy to dzisiaj. Przekazujemy prywatne środki obywatelom.
Pani minister, jedna wątpliwość, nie jedna, ale jedna to najbardziej w tej debacie wybrzmiała, to jest kwestia tej opłaty. Dlaczego na początku, czy nie warto byłoby tej opłaty uiścić później, zwłaszcza, że w Sejmie przeszła pierwsza czytanie bez sprzeciwu ustawa o emeryturze bez podatku. Wtedy te osoby, które miałyby przekształcone OFE, to byłyby stratne o 15%.
Mówimy o tym, co się dzieje w tej chwili. No to tak samo jak ustawa przejdzie za parę miesięcy i ci, którzy dzisiaj płacą podatek od emerytur, powiedzieliby, no to oddajcie mi jednak ten podatek, który zapłaciłem. Chcemy równo traktować obywateli. Jeżeli ktoś dzisiaj płaci podatek od emerytury, to opłata przekształceniowa jest równoważną stopą opodatkowania emerytury, więc są to środki, które no, każdy z nas dzisiaj ponosi, więc traktujemy równo obywateli.
To jeszcze kwestia, jakie będą środki. Jeżeli my nic nie zrobimy, to nasze pieniądze, ile ktoś ma pieniądze w OFE, samoistnie stanie się z nimi co?
Jeżeli ktoś ma pieniądze w OFE i nic nie zrobi, to samoistnie zostaną one przekształcone w indywidualne konto emerytalne. Jeżeli chcemy podjąć decyzję o tym, aby te środki były przeniesione do ZUS-u, musimy złożyć stosowny wniosek.
W ZUS-ie mamy emeryturę dożywotnią. Jaka wypłata, jakie świadczenie nas czeka z tych nowych indywidualnych kont emerytalnych?
Indywidualne konto emerytalne, tak jak wskazywałam, jest prywatną własnością obywatela, który podejmie taką decyzję. I taką decyzję też pozostawiamy dla niego po osiągnięciu wieku emerytalnego. Może zadecydować, czy chce wybrać te środki w całości jednorazowo, czy chce je rozłożyć na kilka części, kilka rat i wtedy przekazuje taką informację do IKE i są mu te środki wypłacane w jakichś tam częściach miesięcznych.
Już na końcu jest możliwość, żeby to była prawdziwa emerytura, czyli miała ten także element dożywotności, no bo to jest istotny z czterech punktów, który formułuje, że świadczenie nie jest świadczeniem, tylko jest emeryturą.
Świadczenie dożywotnie otrzymujemy z ZUS-u i tutaj się nic nie zmienia, więc ten ZUS dalej jest, natomiast indywidualne konto jest kontem dodatkowym, czyli dodatkowym świadczeniem. Jeżeli zadecydujemy, że chcemy dożywotnio, no to średnio mniej więcej 20 lat, to co mamy dzielimy przez 20 lat i wypłacamy w takich mniejszych częściach.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.